18 minut po godzinie 20 na naszym zegarze. Zapraszamy Was do wysłuchania o nieco nietypowej niż zawsze porze audycji WIR, czyli Wiara i Rozum. W styczniu już mija 3 lata naszych spotkań. Zawsze było po 21, teraz troszkę wcześniej. Korzystając z tej okazji, że już 3 lata jesteśmy z Wami, dziś powrócimy do korzeni. Dawno, dawno temu święty Anselm z Canterbury powiedział, że wiara poszukuje zrozumienia, fides querensis intellectum. Czy istnieje konflikt między wiarą a rozumem? Czy nauka może zagrażać wierze, a wiara nauce? Czym jest zaufanie Bogu? Czy wiarę można jakoś odczuwać? Jak na zagadnienia wiary i rozumu patrzyli Jan Paweł II i Benedykt XVI, a jak postrzegane były one kiedyś przed wiekami? Na te inne pytania dzisiaj będziemy starali się odpowiedzieć, a w studio są z Wami
Urszula Wieczorek,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus.
Za konsoletą tradycyjnie Bartek Wybrański. Ja nazywam się Jacek Kurek. Gorąco zachęcam, pozostańcie dzisiaj z nami do godziny 22. dominikańska audycja radiowa WIR, czyli Wiara i Rozum. Dzisiaj powracamy do naszych korzeni. Będziemy rozmawiali o wierze, która poszukuje zrozumienia. Do waszej dyspozycji, jak zawsze, nasze numery telefonów 081 527 45 55 081 527 45 55 numer telefonu komórkowego, pod który możecie wysyłać SMS to 694 45 1102 694 45 1102, a także e-mail radio@radior.pl. Dziś w audycji kilkakrotnie pojawiać się będzie specjalny gość. Nie będzie on obecny z nami na żywo. Zarejestrowaliśmy z nim rozmowę kilka dni temu. Będzie to dominikanin, ojciec doktor habilitowany Jarosław Kupczak, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
A na początek zapytaliśmy ojca Jarosława, jak rozumiana była relacja wiary i rozumu na przestrzeni lat.
Rzeczywiście, jeżeli mówimy o wierze i rozumie, generalnie mówimy o dwóch sposobach poznawania rzeczywistości, prawda? To są pewne skróty myślowe, za którymi kryje się tak naprawdę, kiedy mówimy rozum, myślimy o poznawaniu rzeczywistości, poznawaniu Boga, ale bez pośrednictwa wiary, bez łaski, prawda? Czyli o takim poznawaniu z jednej strony potocznym, z drugiej strony, które dokonuje się w naukach szczegółowych, do czego mówimy, łaska nie jest potrzebna. A kiedy mówimy o wierze, mówimy o tym poznaniu, które dokonuje się przez wiarę, poznaniu nadprzyrodzonym. A więc z jednej strony poznanie naturalne, z drugiej strony poznanie nadprzyrodzone. I doskonale wiemy, że oba te rodzaje poznania mają swoją właściwą dziedzinę. Na przykład o tym, czy człowiek jest chory na nowotwór, decydujemy, prawda, przy pomocy odpowiedniego badania, a nie za pomocą światła wiary. A o tym, jak wyglądają relacje w Trójcy Świętej, medycyna niewiele nam jest w stanie powiedzieć, prawda? Musimy o tym mówić na podstawie wiary. I rzeczywiście próba ustalenia granic tego poznania i ich wzajemnej relacji w ciągu wieków była historią dosyć burzliwą, ponieważ te relacje nie były oczywiste. Kiedy pojawiło się objawienie biblijne, objawienie Starego Testamentu i Nowego Testamentu, już wówczas możemy mówić o relacji pomiędzy rozumem i wiarą. Ponieważ z jednej strony Żydzi w Starym Testamencie mieli przekonanie, że to objawienie, które przypadło biblijnym prorokom i patriarchom Izraela, Abrahamowi, Jakubowi, Mojżeszowi, że to nie było poznanie rozumowe, to było poznanie nadprzyrodzone, to był Bóg interweniujący w ludzkiej historii. A więc Żydzi, Izraelici mieli bardzo jasną świadomość tego, że oni są inni niż okoliczne narody, mimo tego, że te narody miały swoją wielką mądrość, prawda? Istniała przecież już mądrość Egipcjan, istniała mądrość tych narodów fenickich, istniała już pewnie przecież tradycja medycyny, leczenia człowieka, prawda? A z drugiej strony Żydzi byli przekonani, że oni ze swoim objawieniem biblijnym wnoszą coś całkiem nowego. Ale Żydzi też doskonale wiedzieli, że ta nowa mądrość, która jest ich udziałem, że ona w jakiejś mierze korzysta również z mądrości innych narodów. Dlatego kiedy czytamy niektóre z ksiąg Starego Testamentu, przede wszystkim Księgę Mądrości, Księgę Koheleta, Księgę Przysłów, tak naprawdę zauważamy, że autorzy biblijni, Żydzi, którzy pisali te księgi, byli także mądrymi ludźmi wykształconymi w tej mądrości greckiej, prawda? Która wówczas była tą, przy końcu ery przed Chrystusem, była tą właśnie mądrością obowiązującą, pewnym kanonem, prawda? A więc mówimy o wpływie mądrości greckiej, tej mądrości rozumowej, naturalnej, także na myślenie nadprzyrodzone, na myślenie biblijne. A więc już wówczas tak naprawdę istniał tutaj wzajemny wpływ i wzajemne uzupełnianie się, ale i wzajemne napięcie. Ta relacja może być również doskonale widoczna w Nowym Testamencie, po przyjściu Chrystusa, bo z jednej strony Chrystus i pisma Nowego Testamentu, które interpretują Jego słowa, jakby podważają mądrość, właśnie tą grecką, mądrość naturalną. W liście do Koryntian świętego Pawła znajdujemy te bardzo takie mocne, radykalne słowa: mądrość mędrców jest głupstwem w oczach Boga, prawda? I święty Paweł, zwłaszcza w drugim liście do Koryntian, mówi, że to, co jest głupstwem u Boga, przewyższa swoją mądrością mędrców. Bóg nie wybrał tego, co mądre w oczach świata, ale to, co małe, po to, żeby poniżyć właśnie tą mądrość naturalną. A więc jest wyraźne przekonanie, że to objawienie nadprzyrodzone przekracza to objawienie naturalne. Z drugiej strony objawienie nadprzyrodzone korzysta z objawienia naturalnego i wydaje się, że najlepszym przykładem tego jest prolog Ewangelii świętego Jana. Kiedy święty Jan rozpoczyna swoją Ewangelię, która jest jednym z najpóźniejszych pism Nowego Testamentu, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To święty Jan, który pisze tę Ewangelię jako starzec, mędrzec, doskonale wie, że to określenie Słowo, logos w języku greckim, było wówczas w tej kulturze, do której przyszedł Chrystus, w kulturze greckiej, bardzo poważnym, wywodzącym się ze stoicyzmu określeniem filozoficznym. Logos to była przenikająca wszystko mądrość. Czyli stoicy wyobrażali sobie tak naprawdę rzeczywistość na podobieństwo żywego organizmu, który jest właśnie logosem, jest pewną rozumną rzeczywistością, a my w tej rozumnej rzeczywistości uczestniczymy. A więc święty Jan, kiedy używa tego określenia, on chce powiedzieć, stoicy i Grecy mieli bardzo dużo racji. Rzeczywiście, ta rzeczywistość, w której uczestniczymy, jest rozumna i można ją badać naturalnym rozumem, swoim własnym intelektem. Ale Chrystus, który narodził się z Maryi Dziewicy w Betlejem, pokazuje nam źródła tej racjonalności i źródła tej rozumności. Jakie są te źródła? Tym źródłem jest Bóg. Bóg Stworzyciel i Bóg Odkupiciel. Tak jak mówimy w Credo, Bóg stworzył wszystkie rzeczy według swojej myśli, według swojego planu. A więc ta rozumność rzeczywistości tak naprawdę jest rozumnością, która pochodzi od Boga i szczytem tej rozumności jest Logos, Słowo, czyli Jezus Chrystus. Przez Niego świat został stworzony, dzięki Niemu cieszymy się tą rozumnością i On ją przewyższa, On ją przekracza. To są te biblijne perypetie tego tematu, który mi zadaliście. I można tak naprawdę mówić o tym, że te dwa nurty w myśli chrześcijańskiej, z jednej strony ukazywanie, że wiara falsyfikuje ludzką mądrość, że wiara podważa ludzką mądrość, że wiara jest kryterium dla ludzkiej mądrości i punktem odniesienia, ale tym właśnie krytycznym punktem odniesienia, to jest ta tendencja z jednej strony i ona jest reprezentowana przez tych wybitnych reprezentantów tego racjonalizmu chrześcijańskiego, prawda, jak apologeci w II wieku, jak właśnie święty Anselm z Canterbury, jak święty Tomasz z Akwinu i cała potem szkoła tomistyczna. Wśród współczesnych teologów niewątpliwie Karl Rahner ze swoim systemem teologicznym. Więc to jest ten nurt racjonalizacji wiary, który mówi, wiara jest racjonalna. Wiara tak naprawdę korzysta z ludzkiego rozumu. Ale drugi nurt to jest ten nurt krytyczny, który mówi, wiara falsyfikuje ludzki rozum, bo wiara pokazuje jego ograniczenia, a równocześnie jest siłą krytyczną. Także wśród ojców Kościoła typowym przykładem takich właśnie poglądów jest Tertulian. Jego poglądy mogą być streszczone w jednym z jego słynnych powiedzeń: credo quia absurdum. Wierzę właśnie dlatego, ponieważ to, w co wierzę, jest absurdalne. Tertulian chce powiedzieć rzecz następującą. Gdybyśmy w naszej wierze nie spotkali się z pewnymi treściami tej wiary, które są absurdalne dla rozumu, że Maria poczęła z Ducha Świętego, że Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa. Gdyby w naszej wierze nie było przekonania przekraczającego nasz rozum, że Bóg stworzył świat z niczego, że zmartwychwstaniemy, że Maria została poczęta bez grzechu, to nie warto by było w to wierzyć, prawda? Dopóki wiara jest, mówi Tertulian, czysto racjonalna, to jest tylko ludzkim konstruktem, a ponieważ Bóg chce nam pokazać coś więcej, więc wiara ukazuje się często jako absurdalna. I to jest ten drugi nurt w chrześcijańskiej tradycji, właśnie Tertulian, właśnie szkoła franciszkańska w średniowieczu, święty Bonaventura. Niewątpliwie w inny sposób do takiej szkoły należał Marcin Luther ze swoim buntem przeciwko średniowiecznej scholastyce i metafizyce i właśnie postawieniu na ten przeżyciowy charakter chrześcijaństwa. A wśród myślicieli współczesnych, tacy filozofowie, jak związany z tradycją prawosławną Lev Szestow, jak chociażby Søren Kierkegaard, związany z kolei z tradycją protestancką. A więc w gruncie rzeczy w tym ogrodzie Pana Boga, jakim jest chrześcijaństwo, jest cały szereg uzupełniających się postaw.
Ojciec Jarosław dosyć szczegółowo pokazał nam ten rys historyczny, jak to niegdyś było z tą wiarą i rozumem. Widzimy jednak wyraźnie dwie strony medalu. Z jednej strony są ci, którzy opowiadają się za rozumem, a są też ci, którzy bardziej po stronie wiary.
Więc bardzo podobała mi się ta wypowiedź ojca Jarosława, to ujęcie całej historii, można powiedzieć, od samego objawienia, od Pisma Świętego Starego Testamentu, Nowego Testamentu, aż po jakiś tam rozwój całej koncepcji tych sporów między wiarą i rozumem. Dlatego mi się podobała, że nie było tam oceniania, który nurt jest ważniejszy, który nurt jest lepszy. Pamiętam jeszcze z wykładów z teologii, jak to ojciec Jacek Sali, pewnie dość znana postać, zawsze, kiedy zadawano mu pytanie o Kościół, jak Kościół patrzy na taką sprawę, czy na inną, odpowiadał: Kościół zawsze przyjmuje i jedno jest prawdziwe, i drugie jest prawdziwe. I myślę, że tutaj patrząc na tę rzeczywistość, trzeba zobaczyć, że już nawet wchodząc w nasze rozumienie, nasze podejście do wiary i rozumu, co jest ważniejsze, na które źródło poznania patrzeć przychylniejszym okiem, czy ważniejsze jest właśnie poznanie wiary, czy ważniejsze jest poznanie rozumu, nie można w ten sposób oceniać. Te dwa nurty zawsze będą. Z jednej strony będzie zawsze nacisk na to, że może właśnie wiara jest czymś ważniejszym i tu był przez ojca Jarosławia bardzo pięknie pokazany ten nurt wywodzący się od Tertuliana, credo quia absurdum, wierzą dlatego, że coś jest absurdalne, jakoś w pewien sposób przejmowany przez naszą konkurencję zakonną, więc franciszkanów. Później trochę w tym kierunku poszedł Marcin Luther i to można zobaczyć też w tych kościołach, akurat nie dzisiaj kończymy tydzień ekumeniczny, ale można zobaczyć w tych różnych kościołach postprotestanckich, gdzie duży nacisk kładzie się właśnie na ten irracjonalny charakter wiary, że wiara jest tym głównym źródłem poznania i czymś najważniejszym, ważniejszym niż rozum. I z drugiej strony ten nurt taki anzelmiański, fides querens intellectum, wiara, która poszukuje rozumu, której rozum jest rzeczywiście potrzebny, której rozum pomaga podchodzi, czy właśnie jest takim narzędziem, z którym możemy opisać rzeczywistość relacji między Bogiem i człowiekiem. Zresztą tak można nawet powiedzieć, że w czasie, kiedy Luther występował, to cały spór między Lutrem a Kościołem tak naprawdę w tym czasie odbierano jako spór między Lutrem a zakonem dominikańskim. Więc to też widać, że to jest jakiś moment taki właśnie tych dwóch nurtów, które się ścierają. I te nurty dalej są dzisiaj, są aktualne w Kościele i zawsze myślę, że może znaleźć coś swojego i one zawsze będą się uzupełniały. Nie można kłaść nacisku na jeden, że jeden jest ważniejszy, drugi mniej ważny.
Ojciec Jarosław w tym wywiadzie przedstawionym mówił o tym problemie bardzo ogólnie, nawet filozoficznie przedstawiał ten problem z lotu ptaka, ale tak naprawdę ten problem dotyka nas praktykujących, wierzących, prawda? Bo doświadczamy tego na co dzień w naszej wierze, że poszukujemy zrozumienia, albo poszukujemy jakiegoś doświadczenia wiary, doświadczenia Boga. I są takie osoby, które odczuwają, bardziej emocjonalnie podchodzą do wiary, i są osoby, które bardziej racjonalnie próbują właśnie szukać odpowiedzi na konkretnie postawione pytania, odpowiedzi, które będą zgodne z ich rozumem i dzięki którym będą rozumieli bardziej tą rzeczywistość swojej wiary i Boga. Także to nie jest problem oderwany od rzeczywistości naszej codziennej. To nie jest problem tylko filozoficzny i teologiczny, ale problem bardzo żywy i dotykający nas wszystkich. Generalnie pojawia się w sytuacji wtedy, kiedy stawiamy sobie pytania o to właśnie, czy Bóg istnieje, czy nie.
Ale też tego problemu nie należy oceniać. Nie?
No oczywiście, tak.
To jest myślę istotne, że trzeba przyjąć te dwa źródła poznania, źródło poznania przez wiarę, źródło poznania przez rozum i one zawsze będą w pewien sposób dla człowieka ważne i każdy ma prawo jakoś korzystać z jednego, bardziej z drugiego, może mniej, byleby w tym rzeczywiście była równowaga, byleby nie było zanegowania jednego z tych źródeł poznania.
Nawet bym powiedziała, że ci racjonaliści szukają tego doświadczenia religijnego i tak i na odwrót. Ci, którzy doświadczają, szukają też zrozumienia dla tego, bo w naszej wierze też potrzebna jest jakaś komunikacja, prawda? Też ten taki wymiar wspólnotowy narzuca tą konieczność tego, że musimy umieć dzielić się wiarą i musimy przekazywać to. Jeżeli mówimy o wierze, to musimy ją o tym mówić w sposób racjonalny, prawda? Żebyśmy się nawzajem wszyscy rozumieli, nie tylko na podstawie...
Nie tylko w sposób racjonalny, ale właśnie trzeba korzystać z bardzo konkretnego języka. A język mówienia o Bogu, o wierze, o relacji między człowiekiem a Bogiem, to już jest język filozofii. A jeśli mówimy o języku filozofii, to będzie to język rozumu, prawda? Więc tutaj dlatego często się mówi, tak zawsze jakoś w Kościele było, że właśnie filozofia jest ancyla teologii, prawda? Jest niewolnicą, służebnicą teologii, prawda? Jest narzędziem, przy pomocy któremu, czyli jeśli filozofia, to także i rozum jest narzędziem, dzięki któremu możemy opisać Pana Boga, ale też opowiedzieć o Panu Bogu.
Ale wydawałoby się, że to jest bardzo trudne mówić o rzeczywistości, która praktycznie nie da się wyrazić w języku, w jakimkolwiek języku, o rzeczywistości, która przekracza nasze ramy, mówić właśnie w sposób racjonalny o tym, co przekracza.
I drugi wymiar, drugie źródło, doświadczenie. Dzielimy się świadectwem, dzielimy się doświadczeniem, dzielimy się moim przeżywaniem, prawda? Czymś, co nie jest opisane, czasami jest irracjonalne.
Nasze numery telefonów cały czas do waszej dyspozycji 081-527-4555, 694-451-102 i e-mail radio@radior.pl. Zanim posłuchamy dalszej części wywiadu z ojcem Jarosławem, posłuchajmy krótkiej piosenki Jacka Kowalskiego. Będzie on jeszcze powracał do nas dzisiaj dwukrotnie.
W Kelnie, mieście kaznodziejskich ojców klasztor stał. W tym klasztorze Albert Wielki swą pracownię miał. W księgach aż po uszy tkwił, czarnej magii mistrzem był. Raz udało mu się stworzyć taki sztuczny twór, co miał ciało, mówił, myślał na człowieczy wzór. Homunculus on się zwał, w kącie celi w słoju stał. Mistrz był dumny, że człowieka stworzył jak sam Bóg i uczniowi Tomaszowi wiele o tem plutł. Tomasz zaś ciekawym był, więc gdy mistrz sen słodki śnił, wszedł i rzekł do stwora w słoju: jeśliś mądry stwór, to odpowiedz na pytanie, czy istnieje Bóg? A jeżeli tak, to jak? Stwór zaś odpowiedział tak: jestem najmądrzejszym stworem, jaki może być, lecz czy Bóg istnieje, nie wiem i nie powiem ci. Wybacz mi, Tomaszu, lecz nie jest to rozumu rzecz. Tomasz na to nic nie mówiąc słojem cisnął tak, że się cały słój ze stworem roztrzasł w drobny mak. W krąg się rozszedł siarki smród, a on poszedł podjąć trud dowodzenia rozumowi, że istnieje Bóg.
A jak zagadnienie wiary i rozumu rozwinęli Jan Paweł II i Benedykt XVI? Czyli jak współcześnie Kościół ujmuje te relacje?
Rzeczywiście najpoważniejszym dokumentem w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który zajmuje się relacją wiary i rozumu, jest encyklika Fides et Ratio. Encyklika ta z jednej strony śledzi historię relacji pomiędzy poznaniem naturalnym i poznaniem nadprzyrodzonym w ciągu wieków objawienia, wieków historii chrześcijaństwa i historii Kościoła, a z drugiej strony dokonuje pewnej współczesnej refleksji na temat relacji pomiędzy poznaniem naturalnym i poznaniem nadprzyrodzonym. I to, co jest najciekawszego, oprócz tej części historycznej w encyklice Fides et Ratio, to jest pewna teoria, nazwijmy ją określeniem z humanistyki, teoria koła hermeneutycznego, czyli takiej relacji pomiędzy poznaniem naturalnym i poznaniem nadprzyrodzonym, w którym one wzajemnie na siebie wpływają. To nie jest tylko tak, że wiara ubogaca rozum, ale to jest tak, że rozum pracuje wewnątrz wiary. Poznanie nadprzyrodzone pozwala nam poznać więcej, ale z drugiej strony poziom naszej wiedzy jest pewnym warunkiem zrozumienia teologii, prawda? Mamy tutaj do czynienia właśnie z pewną relacją kolistą. I ta relacja kolista przez Jana Pawła II opisana jest w następujący sposób. Otóż autor encykliki Fides et Ratio zwraca uwagę, że teologia jest potrzebna filozofii. Jeżeli filozofia jest poznaniem naturalnym wyłącznie, prawda, tym poznaniem za pomocą rozumu, to papież mówi, że tak naprawdę każde poznanie naturalne ma swoje przedzałożenia. Te subiektywne warunki poznawania dotyczące na przykład w ogóle tego, czy świat jest poznawalny, czy nie. Czy jakiego rodzaju poznanie jest określone mianem poznania naturalnego i tak dalej. Jan Paweł II chce powiedzieć tak. Otóż w epoce średniowiecza, gdzie teologia była pewnym naturalnym punktem wyjścia dla filozofów, filozofia była znacznie bardziej odważna w swoich próbach zrozumienia rzeczywistości niż dzisiaj. Filozofowie średniowieczni byli przekonani, że można własnym rozumem, także rozumem naturalnym, przeniknąć rzeczywistość. Byli przekonani, że na przykład człowiek za pomocą poznania naturalnego może poznać istnienie Boga z rzeczywistości, prawda, stwórcy ze stworzenia. Co w takim razie wydarzyło się w filozofii, pyta papież, że dzisiejsze nurty filozoficzne przyjmują pozycję minimalizmu poznawczego. Czyli raczej dzisiejsza filozofia koncentruje się wyłącznie na zjawisku języka, na zjawisku samego faktu poznawania i możliwości poznawania. Co się stało, pyta papież, że przez kilka wieków filozofia straciła swoje przekonanie o możliwości dotarcia do istoty rzeczywistości. O tym, o czym mówiliśmy, mówiąc o pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, o tym uczestnictwie w Logosie. I papież mówi, zmieniły się podmiotowe warunki uprawiania filozofii. Filozofami w średniowieczu byli chrześcijanie, ludzie wierzący. To nie znaczy, że oni nie potrafili uprawiać filozofii, czy nie potrafili uprawiać nauki, niezależnie od swojej wiary. Potrafili, ale równocześnie ich wiara wpływała tak na ich poznanie filozoficzne, to poznanie naturalne, że ono jakby było odważniejsze, bardziej brawurowe. Jakby oni wierzyli, że są w stanie poznać więcej z rzeczywistości. To się dzisiaj skończyło. To jest szalenie ważne, bo proszę zwrócić uwagę, że w encyklice Fides et Ratio Jan Paweł II dzieli w jakiejś mierze tak zwaną postmodernistyczną krytykę oświeceniowego rozumu. Podczas okresu oświecenia, począwszy mniej więcej od początku XVII wieku aż do końca XVIII wieku, wierzono, że istnieje coś takiego jak obiektywny rozum. czysty rozum, w którym my wszyscy możemy uczestniczyć, jeżeli tylko wystarczająco jasno i precyzyjnie myślimy i wyrażamy się. Dzisiaj, w XX i w XXI wieku, tak naprawdę ta koncepcja czystego rozumu legła w gruzach. Dlatego, że zrozumieliśmy, że nasze patrzenie na świat, na samych siebie, na możliwości poznania, one mają swoje przedzałożenia. Tego dotyczy współczesna krytyka poznania rozumowego uprawiana przez takich myślicieli jak Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, cały szereg innych myślicieli postmodernistycznych. I w pewnym znaczeniu Jan Paweł II mówi do nich: macie rację. Rzeczywiście rozum ma swoje przedzałożenia w postaci pewnego światopoglądu, pewnej wiary. I warto jest, aby tą wiarą było chrześcijaństwo, ponieważ ono prowadzi nas do tego bardziej brawurowego, odważnego kontaktu z poznawaną rzeczywistością. Prawda? To jest jedna strona tego koła hermeneutycznego. A więc używając starej maksymy, credo ut intelligas, uwierz, żeby zrozumieć. Prawda? Wiara jest tym, co prowadzi do zrozumienia. Ale z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, że kiedy w czasie tego wywiadu mówimy o sprawach dotyczących wiary i ta nasza rozmowa dla kogoś, kto jest niewierzący zupełnie, w dużej mierze byłaby nonsensowna, ale przecież kiedy mówimy o wierze, posługujemy się swoim rozumem. Staramy się zrozumieć. Sam fakt naszej rozmowy i naszego wywiadu o wierze świadczy o tym, że wiara jest rozumna. Że wewnątrz wiary i wewnątrz teologii również istnieje rzeczywistość ta właśnie inteligibilna, rozumna, prawda, którą staramy się zrozumieć. Wiara przekracza rozum z jednej strony, ale z drugiej strony, gdzie przekracza rozum, to możemy zrozumieć tylko wtedy, kiedy staramy się konsekwentnie myśleć o sprawach wiary i myśleć, prawda, bardzo konsekwentnie i do końca. To jest bardzo nowe ujęcie relacji wiary i rozumu, które pokazuje się w encyklice Fides et Ratio i w tym znanym przemówieniu Benedykta XVI w Regensburgu, przemówieniu, które przecież Benedykt wygłosił na uniwersytecie, na którym wykładał, do grona przedstawicieli różnych nauk, prawda, wierzących i niewierzących. Benedykt podejmuje taką właśnie próbę zrozumienia relacji pomiędzy wiarą i rozumem. Wiara jest w części racjonalna. I w tej racjonalnej części możemy o niej rozmawiać, możemy o niej dyskutować. Wiara jednakże przekracza możliwości rozumu. Idealnym przykładem jest oczywiście prawda o Trójcy Świętej. Ale równocześnie, żeby to zrozumieć, to musimy poddać krytyce tą koncepcję czystego rozumu, który jest w stanie dokonać refleksji o świecie bez żadnego punktu wyjścia. Czyli musimy poddać krytyce taką koncepcję racjonalności, która również uzasadnia samą siebie, która również uzasadnia na przykład, dlaczego świat jest poznawalny. W bardzo znanej rozmowie księdza profesora Michała Hellera z Richardem Dawkinsem, znanym współczesnym ateistą, piszącym na ten temat książki szeroko dyskutowane. Otóż po dłuższej chwili Heller powiedział do niego, nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało: pan także jest człowiekiem wierzącym, tylko pan sobie z tego nie zdaje sprawy. I Dawkins się strasznie oburzył i mówi: jak to? Na co Heller powiedział do niego: bo pan wierzy w to, że wszechświat jest racjonalny. Nie potrafi pan tego uzasadnić. Dlaczego wszechświat jest racjonalny? Cząstki tej racjonalności doświadczamy, ale pana przekonanie, że wszechświat jest zrozumiały, jest w gruncie rzeczy przekonaniem absurdalnym. Nie ma pan na to żadnego dowodu. To są te granice czystego rozumu, czy granice tej czystej racjonalności, które pozwalają nam dzisiaj w XXI wieku w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce w okresie oświecenia, otworzyć się na te źródła mądrości, które nie płyną z nauk przyrodniczych, z nauk szczegółowych. Bo każda z nauk szczegółowych dostarcza nam pewnej wiedzy, pewnej cząstki wiedzy o rzeczywistości. Ale kiedy tak naprawdę chcemy się dowiedzieć, chcemy znaleźć odpowiedzi na te najważniejsze pytania, co to znaczy być człowiekiem, jak być dobry, co to jest dobro i zło moralne, prawda? Ani psychologia, ani medycyna, ani nauki o środowisku, ani fizyka, ani biologia nie jest w stanie odpowiedzieć w sposób adekwatny na żadne z tych pytań. To są pytania, które wykraczają poza obręb tych nauk szczegółowych. Tradycyjnie te pytania były przedmiotem wiedzy mądrościowej, wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, przede wszystkim w wielkich religiach, bo religie są właśnie pewnymi tradycjami mądrościowymi, które przekazują pewną całość wiedzy o rzeczywistości, prawda? Nie tyle na temat tego, jak jest zbudowany chrabąż, jak jest zbudowana jaszczurka i czym się żywi, bo tym się zajmuje biologia. Ale ta wiedza mądrościowa mówi nam o tym, czym chrabąż, czym jaszczurka, człowiek i Bóg jest w całości wszechświata. Na to odpowiadają te nauki, te tradycje mądrościowe, przede wszystkim wielkie religie i przede wszystkim chrześcijaństwo. I w gruncie rzeczy to jest jakaś wielka szansa przedefiniowania tego, czym jest poznanie naturalne, z czego doskonale zdawał sobie Jan Paweł II sprawę. Świadectwem tego jest encyklika Fides et Ratio i doskonale zdaje sobie sprawę z tego Benedykt, wybitny intelektualista.
Ojciec Jarosław w tej części wywiadu poruszył wiele różnych problemów, o których można by mówić bardzo dużo i które trzeba by było podzielić na segmenty, ale nie wybrzmiała jedna taka sprawa, do której nawiązywał ojciec Jarosław, mianowicie tej relacji czy zależności obecności problemu rozumności naszej wiary od światopoglądu w kulturze, który panuje, czy światopoglądów, które na danym etapie rozwoju kultury są. I tak na przykład w średniowieczu było oczywiste, że pojawiał się ten problem rozumności wiary. Natomiast w naszych czasach to jest już mniej oczywiste. Ten problem nie jest aż tak bardzo zrozumiały i to się na przykład pojawia w sytuacji, kiedy powstają dyskusje między osobami wierzącymi i niewierzącymi nad tym, czym jest wiara i nawet dyskusje w samym Kościele dotyczące właśnie tego problemu, czym jest wiara, czy my tak naprawdę rozumiemy, na czym polega ten problem rozumności wiary, czy poszukujemy tak naprawdę w wierze tej rozumności. Bo wydawałoby się, że popularnym teraz takim trendem jest odchodzenie właśnie od tego w kierunku poszukiwania doświadczenia autentyczności wiary, doświadczenia religijnego, mistycyzm i ta sfera chyba jest bardziej taka nam współczesna i aktualna. Emocje w wierze, a nie rozum.
Tam, jak wspomniałaś właśnie o tych problemach i kontrowersjach, myślę, że to był też problem jakichś przedzałożeń, prawda, że dzisiaj już unika się tych takich założeń dla człowieka wierzącego. Wiadomo, jeśli mówiło się o filozofii, to wiadomo, że zakładało się, że Bóg istnieje, więc cała rzeczywistość filozofii była skierowana ku temu, aby ona służyła językowi teologicznemu, teologii, prawda? Dzisiaj mówi się o czystym poznaniu, czystym rozumie, prawda? Czystej filozofii i się odchodzi od tego. I bardzo dobrze, że ojciec Jarosław wspomniał o tej dyskusji, o tej rozmowie między profesorem Hellerem a Dawkinsem, prawda? Gdzie rozmawiali, można by było powiedzieć, na dwóch różnych płaszczyznach. I w pewnym momencie Heller mówi, przecież pan jest też człowiekiem wierzącym. On też zakłada, prawda? Gdzieś na początku to, że wszechświat jest racjonalny. Więc to już jest jakieś założenie wiary. Więc tutaj myślę, że nawet kiedy próbuje się z filozofią gdzieś tam uciec, tylko w takie właśnie czyste myślenie, że ona służy tylko i wyłącznie rozumowi bez żadnych założeń, to tak się chyba nie da do końca. Tak się nie da. I myślę, że warto rzeczywiście zwrócić uwagę na całe spektrum życia człowieka, gdzie człowiek poznaje nie tylko właśnie przez sam rozum, ale także przez emocje, przez czucie, czasami właśnie różne irracjonalne rzeczy. Więc to jest ten moment, kiedy można zadać sobie pytanie, jaki jest związek między wiarą a emocjami, między wiarą a czuciem.
Oj, wydaje się, że jest ten związek, który no, pewnie będzie nazwać, bo emocje równie trudne jak rzeczy wiary i rozumu się nazywa. Mi też przyszła taka myśl do głowy, że też jakby bardzo dobrze się tego słucha, co powiedział Jan Paweł II, co dalej mówi Benedykt XVI i co mogliśmy tutaj w tym fragmencie również w skrócie tak dowiedzieć się. Ponieważ to wszystko jest takie logiczne, to wprowadza dużo większy porządek w to, co słyszeliśmy wcześniej, że jakby możemy oprzeć się na kimś, kto złączył to wszystko w całość. Mamy jakąś wizję, którą możemy rzeczywiście rozumem objąć, że ta wiara i rozum powinny się uzupełniać, że jakby jedno bez drugiego nie może istnieć. Bardzo tak obrazowo to Jan Paweł II opisał, a Benedykt XVI kontynuuje jego myśl i można by się właśnie już tym zachwycić jakoś, że tak to jest i ucieszyć, że nie ma problemu w takim razie, skoro on to nazwał po imieniu. A jednak nie, bo właśnie pojawiają się takie problemy, jak że to, że włączają się nam uczucia, że włączają się te emocje dotyczące wiary i one burzą czasami ten porządek. Burzą ten porządek i znowu stawiają pytania, czy to wszystko jest takie logiczne, czy rzeczywiście ten układ wiara-rozum jest taki, no nie wiem, 50-50.
I właśnie to można by było przywołać świętego Tomasza, tego niewiernego, często tak nazywanego niewiernego Tomasza, który mówi, prawda, uwierzą dopiero wtedy, jak zobaczę, jak włożę palec w ranę, prawda, włożę w rękę w ranę, czy palec w te rany na rękach i nogach. Właśnie to muszę doświadczyć. Rozum często poszukuje doświadczenia, żeby jakoś zweryfikowało doświadczenie, ma zweryfikować to, co ja poznaję, to, co rozumem staram się poznać, prawda. A ktoś powie, to z tego jako duszpasterz często się spotykam, nie tylko w konfesjonale, też przy różnych rozmowach, właśnie, nie modlę się, powinno być racjonalne, trzeba się modlić, bo to jest rozmowa, nie modlę się, bo nie czuję Pana Boga. Nie idę do kościoła, bo akurat nie wtedy nie odczuwam takiej potrzeby. Jak będę odczuwał potrzebę, no to wtedy pójdę do kościoła. Pójdę się spotkać z Panem Bogiem. Jaki tu jest ten związek? Jak to ugryźć? Tę potrzebę właśnie emocji, uczuć, tego mojego odczuwania. Czy one rzeczywiście, czy te uczucia, właśnie doświadczenie uczucia, więc emocje, bo to chyba jest to doświadczenie też Pana Boga, jest czymś ważniejszym od tej świadomości, czyli rozumienia tego, że tak trzeba, bo Pan Bóg jest, bo On jest obecny, więc trzeba z Nim jakoś wchodzić w relacje, a jak nie ma właśnie doświadczenia.
Właśnie często jest tak, że nie ma tego doświadczenia. Można powiedzieć, że tylko nieliczni wybrańcy, o czym zaświadcza Kościół, dostąpili takiego zaszczytu, ale tak naprawdę rzeczywistością naszą jest zaufanie, które zakłada właśnie tą drogę, że najpierw muszę mieć świadomość, tą wiedzę o Panu Bogu, a nie doświadczenie, że doświadczenie jakby przychodzi później, ale ten problem...
Ale może nie przyjść.
Ale może nie przyjść, tak. Albo przyjdzie dopiero po śmierci, bo to w sumie jest to, ku czemu zmierzamy przez cały czas. Ten problem szukania doświadczenia, myślę, że jest problemem szukania właśnie autentyzmu wiary. I tutaj trzeba rozdzielić chyba dwie takie kategorie szukania prawdy wiary, czy prawda jest prawdziwa, czy to wszystko, w co wierzę, jest prawdziwe, od tego, co jest autentyczne, że ja autentycznie przeżywam tą wiarę, że mam to doświadczenie wiary, że poczucie obecności Pana Boga, że nie wierzę w próżnię. I tutaj zaraz mi przychodzą słowa Jezusa, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a które sprowadzają na ziemię od razu.
Co wskazywałoby na to, że jednak ta wiedza jest ważniejsza, bo pochwalił tutaj, prawda, tych, którzy nie doświadczyli zmysłowo. Jakoś zawierzyli.
Nie tyle wiedza, co taka formacja religijna, nie? Czyli potrzeba zrozumienia Pana Boga, czy nazywania różnych rzeczy, prawda?
Mhm. Odpowiadając też na to poprzednie ojca pytanie, myślę, że te odczucia, odczuwanie jakoś w naszej wiary, no jest też potrzebne, jest ważne i to myślę, że nie trzeba tutaj brać pod uwagę tylko jakichś nadzwyczajnych rzeczy, że to chodzi też o takie zwykłe odczuwanie, chociażby tego, że zdarza się mi tak, że na modlitwie mam poczucie, że Bóg mnie słucha, prawda, że nie mówię do ściany, że jakoś to jest rzeczywiście odbierane. No i to może być takie bardzo delikatne, to może być raz na jakiś czas takie odczucie, ale ono jest potrzebne, bo dlatego, że właśnie ono jakoś pomaga być w tej relacji z Bogiem, który jest tak no, niekonkretny, nazwijmy to, czyli trudny do odczuwania, nie jest jak człowiek. No ale jednak nie jest to podstawą, na której byśmy mogli bazować. No bo gdyby tak było, no to w tych właśnie wszystkich chwilach, kiedy nie odczuwamy...
A no, chyba jest ich więcej niż tych, w których jest odczuwalny Bóg.
Jakby chcieć tak procentowo, to na pewno. No wtedy byśmy odchodzili po prostu, bo co by nas trzymało, co by powodowało, żebyśmy trwali mimo braku tego odczuwania.
No ale jak tutaj Ula powiedziała o tych rzeczywistości mistyków, prawda, że niektórzy mają doświadczenie Boga, rzeczywiście odczuwają Jego obecność, tak równie dobrze wiemy o doświadczeniach, prawda, tak zwanej nocy ciemnej, czyli w ogóle niedoświadczania obecności Pana Boga, mimo tego, że się chce, że jest potrzeba i to dość długo tego doświadczenia w ogóle nie ma. I teraz co zrobić, nie? Oczywiście. I tu wchodzi prawda o rozumie. Jeśli ja jestem człowiekiem wierzącym, bo zadaję sobie bardzo konkretne pytania, kim jest Bóg, dokąd zmierzam, prawda, jaka jest moja tożsamość jako człowiek, jakim jestem jako człowiek i tak dalej, to w tym momencie, no, ja też rozumiem, że to doświadczenie może nie przyjść. Rozumiem, że doświadczenie może nie przyjść. Rozumiem, że rzeczywistość uczuć, emocji jest czymś pozytywnym, dobrym, czymś, co może ubogacić moje spotkanie z Panem Bogiem, ubogacić moją rozmowę, ubogacić moją modlitwę, bo jest potrzebne, bo się przydaje, prawda, bo jakoś nadaje sens tej też mojej modlitwie, ale może tego nie być. Może tego nie być tylko dlatego, że całkiem jesteśmy inną rzeczywistością. Ja jestem człowiek, jestem istotą materialną, nie tylko duchową. Duchową jest dusza, a reszta jest ciało. Bóg jest całkiem inną rzeczywistością, jest tylko duchem. Nie, więc tutaj może zabraknąć tej, w cudzysłowie powiem, kompatybilności. I dlatego taka rzeczywistość nie wie. Ja bym wrócił do czegoś innego, mianowicie tu z jednej strony mówimy o rozmowie z Panem Bogiem, o modlitwie, gdzie rzeczywiście emocje się, to czucie Pana Boga się jest przydatne, ale może go nie być. Ja trochę taką anegdotyczną historię opowiem, mianowicie od 13 lat zajmuję się sektami. Pamiętam jeszcze, jak parę lat temu w jednej ze szkół, w której uczyłem, przybiegła do mnie jedna z dziewczyn, która należała do ruchu oazowego i pyta: proszę ojca, dlaczego ojciec nazywa oazy sektą? Nie? Z takim dziwnym pytaniem. Trochę się zdziwiłem, że od razu w ten sposób mówi, ale wiedziałem, o co chodzi, bo często na katechesie mówiłem o różnych problemach relacji do formacji religijnej, a tylko formacji takiej właśnie czuciowej, emocjonalnej, nie? Że są różne rzeczy. I bywało, i wspominałem też o tym młodzieży w szkołach średnich, że bywało, że gdzieś tam pojawiały się oazy, często nie do końca prowadzone tak, jak należy, no bo ksiądz proboszcz dostał młodego wikarego, mówi: weź się zajmij młodzieżą. On nie wiedział, jak się zająć, co zrobić, no to zrobię oazę, bo tylko o tym słyszałem. Nie? Na czym polega oaza? Nie słyszał o jakiejś konkretnej formacji, no to spotkamy się, pogramy na gitarze, prawda, będziemy razem, będziemy czuć na liturgii, czuć Pana Boga. I rzeczywiście na takich emocjach, odczuwaniu, prawda, wspólnoty budowało się obraz Pana Boga, zabrakło formacji. Jeśli ktoś dorósł, przeszedł później na następny, powiedzmy, do oazy rodzin, czy coś, jeszcze jakoś zostawał przy kościele. Ale zdarzało się, że właśnie ktoś dorasta i w tym momencie zadaje sobie pytanie: no mam pustkę, nie czuję, wyszedłem z grupy, wyszedłem z oazy, nie czuję. Ja pamiętam, jak robiliśmy ankietę 12 lat temu w Krakowie wśród grupy Hare Krishna i ponad 90% ludzi, którzy należeli do ruchu Hare Krishna, to było ludzie, którzy wyszli z naszych katolickich oaz. Bo właśnie, zabrakło formacji religijnej. Nie? Gdzieś przeakcentowało się tylko i wyłącznie czucie, emocje, prawda, zabrakło formacji. Jak ważną rzeczą jest rzeczywiście rozum. Z jednej strony uczucia są czymś ważnym, emocje są czymś ważnym, ale to nie ma zastąpić, nie może nigdy zastąpić. To ma pomagać, wspierać rzeczywistość poznawania przez rozum Pana Boga, dążenia do Pana Boga. Ma wspierać i potrzeba, żeby było. Natomiast nie może zastąpić, nie może uprzedzić.
Ten poziom odczuwania jest, myślę, być może szczególnie ważny dla ludzi młodych, dla takich, którzy stawiają sobie pytanie, na przykład, czy ta wiara, z której wyrosłem, to jest moja wiara. I stąd też chyba najwięcej dzieje się takich rzeczy w ofercie dla młodzieży. Ale myślę, że to też jest ten sposób dlatego ważne dla tych młodych, że dzięki uczuciom, dzięki odczuwaniu mogą poczuć, że są we wspólnocie całej kościoła. No, może oazy, ojciec tutaj wymienił, ale można by było też na przykład powiedzieć o...
Nie chciał od razu tu mówić, to nie była krytyka wobec oaz, tylko czasami złego prowadzenia, prawda? To jak może być w każdym roku.
Ja też ani w tę stronę nie chcę w tej chwili iść, tylko mam na myśli spotkania lednickie dla młodzieży. Przez dominikanów organizowane. Przez Ojca Jana Górę. Czy to nie jest, można powiedzieć, bazowanie na odczuwaniu przede wszystkim? No są też elementy gdzieś, nie wiem, homilii, prawda, czy teksty Jana Pawła II do rozważania podane, jakieś konkretne fragmenty, gdzie jest poświęcone to spotkanie. Owszem, ale w dużej mierze jest tam odczuwanie, jest wspólnota tego, że nie jestem sam. Jest taniec, jest śpiew, radość, dzielenie się, to są czyste emocje.
Ja bym tutaj emocje, które wspierają. Zauważmy, że tam na spotkaniach lednickich będę bronił. Przede wszystkim jest rzeczywistość znaków i symboli. Znaki i symbole, które coś z sobą niosą i one tak naprawdę przemawiają do mojego rozumu, a otoczka, która ma wesprzeć jakoś funkcjonowanie, czy poznanie tego, doświadczenie tego znaku, żebym ja wiedział, co tak naprawdę w tym znaku chodzi, właśnie to rzeczywiście jest budowanie emocji, uczuć, które na takim spotkaniu są ważne, bo budują wspólnotę, żebym ja to odbierał pozytywnie i żeby to jakoś we mnie zostało. Ale zauważmy, że tam ciągle są znaki i symbole, czyli to jest działanie na płaszczyźnie rozumu. To jest tak naprawdę ciągle formacja intelektualna.
Ja się jeszcze przyłączę do tego i dodam takie dwie kwestie, że tak, wspólnota jak najbardziej, ona jest potrzebna. Kościół jest wspólnotą i dzięki temu mamy poczucie obecności, trwania przy Panu Bogu i z Panem Bogiem. Każda wspólnota, czy to jest oaza, czy to jest kościół, znaczy ludzie, którzy się spotykają na mszy świętej w parafialnym kościele, czy wspólnota absolwentów, to jest ta sama wspólnota, która pomaga zrozumieć i że to jest wymiar taki rzeczywiście sięgający do sfery emocjonalnej człowieka, ale też do racjonalnej, może racjonalnej albo rozumowej. No trudno właśnie tutaj wychodzi druga kwestia, jak traktujemy rozum, czy jako rozum, jako wiedzę, moją wiedzę na temat Pana Boga, czy jako mądrość, czyli pewną drogę mądrościowego docierania do Boga, czyli tą drogę nawet przez symbole, znaki.
Formacje.
Myślę, że jedno i drugie i że warto by temu było jeszcze się przyjrzeć dzisiaj. Ale tym, co już jest racja, rzeczywiście te emocje, te uczucia są być może ważne, szczególnie na początku, kiedy my przychodzimy, kiedy my mamy dostrzec tą potrzebę. A jeżeli już przyjdziemy, prawda, na przykład taka młodzież przyjedzie na letnicę, czy mówisz, absolwenci przyjdą na spotkanie, bo na przykład, nie wiem, potrzebują, czują, że potrzebują coś robić ze swoją wiarą, że im sama modlitwa zwykła nie wystarcza. Za tym idzie następny krok, czyli właśnie jakieś wzbogacenie swojego rozumu, poznanie właśnie tego,
co wierzymy. Bardzo konkretna formacja religijna.
Tak.
Jeżeli macie ochotę, jak to się mówi, dorzucić kamyczek do naszego ogródka, to jeszcze jest taka możliwość. 081-527-4555 694-451102. Pod ten numer możecie napisać do nas SMS, bądź też e-mail na adres radio@radio.r.pl. A tym razem posłuchajmy o poważnej dyspucie pomiędzy ojcem z zakonu kaznodziejskiego, a braciszkiem od braci mniejszych.
Dosyć mając czczych gadanin z polskim wiarołomnym gminem, brnącym w błędach szarlatanin, zgadał się raz franciszkanin z dominikaninem. Rzekł dominikanin: powiedz, mój braciszku przeubogi, czy nie zwodzisz swoich owiec i nie zbaczasz na manowiec z dogmatycznej drogi? Ha! Rzekł braciszek: święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. odrzekł do franciszkanina nasz dominikanin. Przecie porów serca to nie kpina, uczą tak w zakonie i na uniwersytecie. Lecz kiedy się zdarza chwila, przyjm refleksji te dwa słówka, że kto mózgu nie wysila, ten wyrasta na debila albo i półgłówka. Ha! Rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Rzekł dominikanin, bracie, święta zgoda i współżycie. My kochamy, wy kochacie, tylko nieco mniej czytacie i w ogóle tkwicie. A głupota i prostota są to dwie odmienne rzeczy, gdyż prostota jest to cnota, za głupotę zaś idiota w czyśćcu się upiecze. Ha, rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Rzekł dominikanin, Boże, Ty stworzyłeś okrąg świata, niebo, lądy oraz morze, i co w ziemi i w przestworze chodzi albo lata. Każde bydle i kamyszek chwalą Ciebie w stworzeń tłumie, każdy z kwiatków, każda z szyszek, niechaj więc i ten braciszek chwali Cię jak umie. Ha, rzekł braciszek, święty Franciszek, jak tamaryszek w sercu mym trwa. Pan Bóg nas kocha więcej niż trocha, reszta rzecz płocha, tra la 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 la. Tu dominikanin wściekł się i wewnętrznie się zapienił, mówiąc przy mym intelekcie, trzeba bym tej pieśni wreszcie inny dał refrenik. Choć nie jestem ksiądz twardowski, ani nawet boża krówka, jednak przy pomocy boskiej oraz weny częstochowskiej, proszę, mam już słówka. Święty Tomaszu, chroń mądrość naszą duchowną paszą, nas pasąc więc miłości mądrości, mądrości miłości daj, a kto złości się takiego bęc. Tutaj franciszkanin zdumiał się, dominikanin zasię propagandę sens zrozumiał, darł się więc jak tylko umiał i jak tylko da się. Autor z nim się utożsamia oraz solidaryzuje, sercem i umysłem skłania i do jego się śpiewania dokooptowuje. Święty Tomaszu, chroń mądrość naszą duchowną paszą, nas pasąc więc mądrość miłości, miłość mądrości daj, a kto złości się takiego bęc.
Wiara i rozum, dominikańska audycja radiowa. Zdecydowanie teraz dominikański akcent był. Mam nadzieję, że co niektórzy się nie obrażą na nas.
Mam taką nadzieję też.
Przyszedł czas na kolejne pytanie do ojca Jarosława. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest rzeczywiście z tą wiarą i rozumem w konkretach. Wiele osób uważa, że między religią a nauką istnieje konflikt, mimo wszystko. Czy rzeczywiście wiara może zagrażać nauce, a nauka wierze?
Ponownie,
historycznie ujmując ten zasygnalizowany problem, odpowiedź brzmi niewątpliwie tak. W historii mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których wiara i nauka wydawały się być w konflikcie. Typowym przykładem oczywiście jest przykład ewolucyjnego obrazu świata i pewna najprostsza interpretacja tego opisu stworzenia świata, który jest zapisany w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju. I rzeczywiście od pojawienia się dzieł Karola Darwina chrześcijanie musieli zmierzyć się z tym. Karola Darwina, który zresztą do końca swojego życia był głęboko wierzącym chrześcijaninem, prawda? I sam osobiście nie widział żadnego konfliktu. Niemniej bardzo szybko ten konflikt powstał wokół pytania w takim razie, czy Wszechświat powstał w trakcie tych tysięcy i milionów lat ewolucji, czy powstał w ciągu 6 dni, tak jak mówi o tym Księga Rodzaju, a zwłaszcza jej pierwszy rozdział. I tak naprawdę przez wiele lat chrześcijanie się z tym zmagali, prawda? Która z tych opinii jest prawdziwa? Dzisiaj już wiemy, że obie są prawdziwe. Że to nie jest tak, że teoria ewolucji mówi nam o tym, że Pismo Święte nie mówi prawdy. Dlatego, że Pismo Święte po prostu nie jest książką przyrodniczą. Nie możemy Pisma Świętego czytać jako skryptu dla studentów historii czy dla studentów biologii. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte jest księgą objawioną, która mówi o tym, kim jest Bóg, kim jest człowiek w relacji do Niego i na czym ma polegać zbawienie człowieka. Koniec. Prawda? I oczywiście, że ono się posługuje pewną szatą językową, pewnymi obrazami, pewnymi mitami, z których jeden jest tym mitem o 6 dniach stworzenia i o 7 dniu, w którym Bóg odpoczął. Oczywiście nie wyobrażamy sobie tego dosłownie, że Bóg się rozłożył na tapczanie przed telewizorem, prawda, czy na fotelu, bo chciał odpocząć. Bóg nie odpoczywa. To jest język obrazowy, prawda, język alegorii, przenośni. Ale równocześnie, zanim doszliśmy do zrozumienia tego, było dokładnie to, o co pani pytała, to znaczy ta sytuacja pewnego konfliktu pomiędzy nauką i wiarą, konfliktu, który dzisiaj już wiemy, jest pozorny. Nie ma konfliktu pomiędzy ewolucyjnym obrazem świata a prawdą o stworzeniu.
Wysuwają się w pierwszy plan inne zagadnienia, takie aktualne, które u katolików, u ludzi wierzących budzą taki niepokój, czy stawiają człowieka przed taką koniecznością odpowiedzi na pewne pytania. Jak pogodzić wiarę i rozum, naukę i wiarę. To są takie zagadnienia jak in vitro, antykoncepcja. I tutaj w konkretnych sytuacjach musimy sobie odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego odrzucamy pewne rozwiązania, które są odkryciami nauki?
To jest pytanie w samo sedno tych dzisiejszych konfliktów. Proszę zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od tego konfliktu wokół teorii ewolucji, to był konflikt dotyczący światopoglądu. Czy przyjmujemy, że wszechświat powstał w trakcie trwającej miliony lat ewolucji, czy powstał w ciągu 6-7 dni, czy powstał w jednym momencie, w czasie Bożego stworzenia. Ten konflikt był raczej konfliktem światopoglądowym. Natomiast te problemy, o których pani mówi, one rzeczywiście dotyczą możliwości nauki, przede wszystkim tych możliwości technicznych. Bo z czym mamy do czynienia w przypadku tych współczesnych dylematów etycznych, jak na przykład zapłodnienie in vitro, czy chociażby odpowiednie środki koncepcyjne? Otóż środowiska medyczne, ci specjaliści, którzy zajmują się biotechnologią, mówią nam, że są w stanie poza organizmem człowieka doprowadzić do powstania człowieka, doprowadzić do powstania nowego życia. Czyli oni generalnie mówią nam, że mają takie możliwości. Czyli nie musi się to dokonywać w sposób tak, jak dokonywało się tradycyjnie przez, jak wierzymy, dziesiątki tysięcy lat, prawda? Jeżeli bierzemy na serio teorię ewolucji, ale teraz może się dokonywać inaczej. Czyli pary, które nie mogą mieć dzieci w sposób naturalny, mogą mieć własne dziecko, ale ono zostanie stworzone przez specjalistów, którzy wiedzą, jak to robić. Oczywiście dokona się to z materiału wziętego z organizmu rodziców. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym przykładzie biotechnolodzy mówią nam, jesteśmy w stanie to zrobić. Podobnie jak jesteśmy w stanie zrobić cały szereg innych rzeczy. Na przykład jesteśmy w stanie sklonować człowieka, prawda? Dzisiaj to już nie jest problem techniczny. Jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast pytanie, którego biotechnolodzy nie są w stanie odpowiedzieć, brzmi: czy możemy to zrobić? Czy z etycznego punktu widzenia jest to możliwe? Mamy takie możliwości. Tak samo jak możemy skrzyżować materiał genetyczny człowieka z materiałem genetycznym zwierzęcia w celu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd. I są poważne powody ku temu, żeby zastanowić się, czy taka krzyżówka nie ma sensu, na przykład w celu wyprodukowania choremu na serce człowiekowi nowego serca, które na początku będzie sercem jakiegoś zwierzęcia, prawda, ale będzie z tego ludzkiego materiału genetycznego. Ale biotechnolodzy do nas, czyli do społeczności ludzkiej, nam stawiają pytanie, czy to jest etycznie dobre, to jest możliwe. Naukowcy mówią, my to możemy zrobić, ale kto ma odpowiedzieć na pytanie, czy wolno nam to zrobić? Gdzie zatrzyma się, czy możemy klonować człowieka? To jest pytanie etyczne i dlatego to pytanie musi być rozważane na odpowiednim poziomie, czyli na poziomie argumentacji etycznej. I proszę zwrócić uwagę, że nauka w takim znaczeniu, o którym teraz mówimy, nauka jako zdolność dokonania czegoś, nie ma właściwej dla siebie pewnych kryteriów etycznych, które mogłyby pomóc naukowcom w rozstrzygnięciu. Jednym z takich kryteriów etycznych oczywiście może być traktowana absolutnie wolność badań. Czyli naukowcy mówią, my możemy to zrobić i dlatego powinniśmy to zrobić. Skoro można to zrobić, to powinno się to zrobić. Ale chyba zgodzimy się w tym, że nie wszystko, co można zrobić, powinno być zrobione. Na przykład w przypadku klonowania człowieka. W pewnym momencie trzeba zatrzymać rękę naukowców, żebyśmy rzeczywiście nie weszli w erę Frankensteina, prawda? Człowieka wyprodukowanego. I teraz pytanie, gdzie powinniśmy się zatrzymać? Czyli pytanie o to, czy te środki, o których pani mówiła, czyli możliwość zapłodnienia in vitro, możliwość używania różnego rodzaju środków antykoncepcyjnych, czy te sytuacje, w których korzystamy z osiągnięć nauki, są dobre czy złe moralnie? Etycznie dobre czy etycznie złe? I oczywiście musimy mieć odpowiednią koncepcję etyki, koncepcję dobra etycznego, koncepcję tego, czym jest prawdziwe dobre życie człowieka, żeby na to pytanie odpowiedzieć. I tego nie powinniśmy pozostawiać społeczności naukowców. Dlatego, że nauka raz jeszcze sama w sobie nie ma odpowiednich kryteriów etycznych, które w sposób naukowy mogłyby zadecydować o tym, czy coś takiego można robić, czy nie. To jest sprawa etyki.
No właśnie, drążąc dalej ten temat w rozmowie z ojcem Jarosławem, temat wiary i rozumu, doszliśmy do tego, że nie tylko tutaj ten dylemat sprowadza się do tego, czy do kwestii emocji, czy tam odczuć wierzę, ale także do kwestii zasadniczo poważniejszych właśnie, jak wspomniano tutaj, antykoncepcja czy in vitro.
No właśnie, to są zdobycze naszej współczesnej nauki, ale jak widzimy, budzące wiele kontrowersji i powodujące, że powstaje w nas pytanie o to, czy nauka potrzebuje etyki. No dobrze, tutaj ojciec Jarosław mówił, że oczywiście nauka potrzebuje etyki, bo sama nie jest w stanie rozstrzygnąć pewnych zasadniczych pytań, które wykraczają poza ramy jej zainteresowań. No ale właśnie, na czym ta etyka jest oparta? Czy etyka ponoć ma być niezależna?
To znaczy, czy chcesz powiedzieć, że etyka jest czymś innym od wiary, więc tutaj jest inny problem, tak?
Tak, tak. Etyka to poziom filozoficzny, rozstrzygnięć filozoficznych, a wiara jednak jest czymś głębszym, czymś szerszym.
To prawda, więc ja myślę, że kiedyś słuchamy tego wywiadu ojca Jarosława. Myślę, że bardzo ładnie ojciec Jarosław zaznaczył jedną rzecz, że musimy popatrzeć na rzeczywistość intelektu, rozumu jakiś dwukanałowo, dwutorowo. Z jednej strony mamy rozum, który potrzebuje zrozumieć człowieka, tego, kim jest, też samego siebie, prawda? Jakoś nadać tożsamość samemu człowiekowi, istotę, a z drugiej strony rozum, który nabywa przez wiedzę, przez różne doświadczenia, nabywa różnych technicznych możliwości, tak już w cudzysłowie idąc dalej, więc staje się czymś, co tak naprawdę daje nam władzę nad rzeczywistością, władzę nad światem. I tak jak mówiliśmy poprzednio o tym, że wiara potrzebuje rozumu, żeby to było jakoś przeżywanie doświadczenia Boga, spotkanie z Bogiem w ogóle, tak tutaj rzeczywiście rozum potrzebuje, byśmy powiedzieli, wiary. Tu ojciec Jarosław mówi etyki. Potrzebuje etyki, żeby zadać sobie pytanie, nie czy ja jestem w stanie coś zrobić technicznie, wykonać, bo jestem w stanie, bo na którymś poziomie rozwoju, prawda, technicznego będę, jeśli jeszcze teraz nie potrafię, to później będę potrafił, ale właśnie, czy ja mogę to zrobić? Tu się pojawia pytanie etyczne. Nie od razu wiary, ale etyczne. I teraz, co to znaczy etyka? Etyka jest budowaniem, czy pytaniem o wartości. Jaki mam światopogląd? Jakie wartości uznaję? I teraz, którymi byśmy szli kanałami etycznymi? Może być to, powiedzmy, oparta etyka na wierze, na jakichś założeniach istnienia Pana Boga, ale może być równie dobrze etyka, która nie przyjmuje, bo jest na filozofii oparta, prawda, nie przyjmuje, nie zakłada Boga, załóżmy, że takowa może istnieć, prawda, nie przyjmuje rzeczywistości wiary, ale przyjmuje jakieś wartości, chce przyjąć jakieś wartości. I te wartości też będą wyznaczać granice moich możliwości korzystania z rozumu. I myślę, że to jest istotne, że te słowa ojca Jarosława nie przemawiają w tym momencie tylko do ludzi wierzących, ale przemawiają także do tych, którzy zanegują wiarę. Bo jeśli ja jestem ateistą, to znaczy, że ja nie muszę mieć wiary, prawda? Ale masz etykę. Masz etykę, przyjmujesz pewien zestaw wartości, które ci wyznaczają jakiś sposób postępowania i musisz sobie zadać pytanie, czy ja mogę to zrobić, mimo że mam możliwości.
Czyli na przykład wspomniane klonowanie jest nieetyczne, ponieważ narusza godność osoby ludzkiej, czyli coś, co nie jest związane z wiarą.
Nawet właśnie nie związane z wiarą, ale właśnie przyjmuje pewne wartości. Godność osoby ludzkiej, prawda? Która oczywiście, jeśli odrzucimy tę godność, jeśli powiemy, że nie jesteśmy nic warci, prawda, bardziej warci od małpy, no to... Ale myślę, że żadna etyka tego nie przyjmuje jeszcze, nie chce.
Bardzo takie przejrzyste jest to, co powiedział ojciec, że trzeba sobie zadać zawsze pytanie o dobro, czy to jest dobre, tak? Czyli nie tylko czy możliwe do wykonania, czy potrafimy to wykonać, ale czy jeżeli to zrobimy, to czy to będzie dobro? I wydaje się, że tutaj wspomnieliśmy bardziej na takim poziomie naukowym o tym wszystkim, o in vitro na przykład. To był taki przykład, na którym się oparł ojciec. Ale właśnie nie zapominajmy, że to dotyczy konkretnego człowieka, że na poziomie każdego z nas się pojawić może taki problem, ten czy inny. I w tym momencie jest tak, że nauka ma możliwości techniczne, a wiara mówi nam stop.
Nie tylko wiara, ale właśnie etyka, bo to myślę, że to jest język, który przemawia także do ludzi niewierzących.
Owszem, no, no tak, czyli oczywiście. Etyka wartości, mówi nam stop, nie? Nam, ludziom wierzącym jeszcze mówi wiara stop.
Dodatkowo, nie?
Powiedzmy dlatego, że zabijanie jest dla nas jeszcze czymś więcej niż godzeniem w człowieka, to jest po prostu grzechem, no. Więc w tym sensie jeszcze dodatkowo wiara bierze tutaj udział. I teraz pytanie, co dalej? Jakby co ma człowiek do wyboru? Jeżeli etyka wiara mówi stop, to teraz ja mogę wybrać dwie drogi. Albo się z tym pogodzę, przyjmę to jako jakąś wolę Bożą, jeżeli jestem człowiekiem wierzącym. Wolę Bożą względem mnie, że moje życie ma przebiegać na przykład tak, że nie będę mieć dzieci, dajmy na to. Albo mogę powiedzieć, że się z tym nie zgadzam i szukam innych możliwości, prawda? No i teraz, czy te możliwości dalej? Kolejny raz to samo pytanie się pojawia. Czy te możliwości są dobre? Czyli czy gdzieś nie naruszają znowu tej etyki wiary i nie podążamy za techniką bez względu na to, jakimi środkami. Czyli można by użyć takiego może najładniejszego stwierdzenia po trupach do celu, prawda? Że nie liczy się nic, tylko to, co ja chcę. No i to jest bardzo trudne. Ja tutaj absolutnie nie chcę niczego oceniać, ale właśnie jeżeli przejdziemy do tego problemu na poziomie jednostki, konkretnego człowieka, to dostrzegamy, jak bardzo to jest zawiłe i że to jest naprawdę, tak naprawdę tak, że te pytania się będą wielokrotnie pojawiały w naszym życiu. Nawet jeżeli raz sobie odpowiemy, że owszem, przyjmuję to rozumowo, przyjmuję to z wiarą, z pokorą, że tak jest, to za jakiś czas znowu może się pojawić ta wątpliwość w nas. Mogą się znowu też odrodzić jakieś emocje, uczucia.
Ja bym jeszcze tak rozbiła to, co Marysia powiedziała. Etyka nam wyjaśnia rozumowo, prawda? Przemawia do nas argumentami rozumowymi, że coś jest dobre, a coś jest złe, przynajmniej taka powinna być. A wiara jest tą perspektywą, która stoi troszeczkę dalej, która nam pozwala się odnaleźć w tej sytuacji, kiedy etyka mówi mi stop w przypadku, powiedzmy, in vitro. Wiara mi pozwala odnaleźć tą głębszą perspektywę, żeby odnaleźć się w tej trudnej sytuacji, żeby się jakoś odnieść, czy właśnie odnieść to do jakiejś innej rzeczywistości, do jakiejś innej wartości Boga, w którego wierzę. I to wtedy może być jakieś rozwiązanie, to może być odpowiedź na ten konflikt, który się pojawia. Niekoniecznie to musi być ratunek, niekoniecznie każdy musi pójść w tą stronę.
bym powiedział więcej, że jeśli taki konflikt we mnie się pojawia, jeśli spotykam się z taką trudnością, prawda, że muszę podejmować decyzję, to tak naprawdę wtedy ja osobiście, jeśli ja bym z czymś takim się spotkał, to znaczy, że jestem człowiekiem. I warto w tym kierunku iść, bo właśnie to, co nas różni od innych istot stworzonych, jak objawienie mówi, ale myślę, że to nie jest tylko kwestia objawienia, ale kiedy człowiek szuka podstaw swojej godności, tego, czym jest ważniejszy od zwierząt czy innych istot, to jest właśnie rzeczywistość rozumu i wolnej woli. Rozumu i wolnej woli. Zwierzęta zachowują się instynktownie, wybierają to, co jest możliwe do wykonania, jak najlepszą możliwość i tak dalej. I teraz, jeśli człowiek staje przed dylematem, że pojawia się problem, chociażby z tym ciągle mówionym, wraca się ciągle także dzisiaj do tego, do in vitro, prawda? Pojawia się problem bardzo bolesny. Właśnie nie mam dzieci, nie ma takiej możliwości, ale są techniczne możliwości, że mogę mieć. Teraz pytanie, czy ja mogę skorzystać, a jeśli nie, to dlaczego? Zadaję sobie pytanie, rozum i wola podejmuje decyzję. I to jest to, co tak naprawdę czyni ze mnie człowieka. Że ja rzeczywiście zaczynam działać po ludzku. Nie działam według jakichś instynktów, według jakichś mechanizmów, że ja mam takie możliwości, to zrobię. Ale moja decyzja jest całkiem inna. Moja decyzja jest oparta, wolna wola oparta jest na rozumowym poznaniu różnych konsekwencji tego, co robię. I chociażby w tym przypadku pojawia się pytanie, czy życie, które ja przyjmuję, jest powoływane, czy to jest powołanie do życia, czy to jest produkowanie człowieka. Czy to jest właśnie rzeczywistość ludzka, czy to jest jakaś rzeczywistość tylko techniczna.
Do końca naszej audycji już tylko 25 minut, a więc można powiedzieć ostatni dzwonek na to, by skontaktować się z nami. 081 527 45 55 694 4511 02 i radio@radio.pl. Już za kilka minut powrócimy do naszej rozmowy z ojcem Jarosławem.
Mam dobre życie, z tego punktu widzenia piszę. Znalazłem schronienie już na pierwszej płycie, wiesz? Proste życie, chociaż lubię uciec. Sny udało się ukraść dzięki braciom Lumier. Dzisiaj dużo łatwiej zajrzeć za horyzont. Czytam Catesa i Blake'a, dalej gram swój epizod. Mogę się łudzić, że otaczając się zbytkiem zapomniałbym o śmierci, ale cóż to za życie? Gonić za królikiem, który jest iluzją, i wypluć płuca, by obudzić się, gdy jest już za późno. Chcę się zmieścić w ucho igielne, karmić serce, gdy głodne, to duch stworzył materię. Duch uruchamia dwa huby w ręce, wyłączam ciało, dziś zmysły powiedzą najwięcej. Taki skok do Nibylandii na spacer po obłokach, za rękę z kimś, kogo kochasz, wiesz, to mój wybór. Nikogo nie namawiam, idę dalej, gram koncerty, nowe zwrotki składam. Świat pędzi, ja wolę się zastanawiać. Bohater outsiderów, rap Doctor Strange dla was. Życie tak, by Eternia nie była ziemią Ulro, by nie dać satysfakcji głupcom. Sens życia, mówisz, że szukasz, ja wolę patrzeć na świat z ukrycia, zza szyby, jak inni biorą go na niby.
Tak niewiele potrzeba, by wszystko tu było prostsze, łatwiej żyć, mając do wielu rzeczy mniejszy dostęp. Uwierz, że to, co wokół nas może być piękne, znajdź spokój, uwolnij zmysły, odrzuć tę materię. Ona zaślepia, ludzie zmieniają się, zwierzęta szybko niszczy uczucia, wiesz, pozbawia szczęścia. Dla wielu jest to dziś ucieczka od codzienności, ze świata trudnych rzeczy przemieszcza świat rzeczy prostszych. Skrót przez życie, bez emocji, skrupułów, rozum ponad materią, dziś rzadko trafia do tłumu. Chciałbym uciec z kimś świadomie w godny sposób i nie ma martw się, że los mnie zostawi na rozdrożu. Najgorzej jest wylądować gdzieś samotnie, bez nadziei i wiary, czekać, aż śmierć nas dotknie. Twój plan, wiesz, nawet gdy świat brudzi ręce, nie chcę otaczać się zbytkiem, bez tego i tak mam więcej. Czuję się lepiej, wciąż w harmonii z otoczeniem, taki narrator, któremu wzrok wyostrzał się z wiekiem. W różnych miejscach, w nieustannej podróży, z głową w chmurach, takie życie się nie nudzi, jednak co to za życie, gdybym myślał wciąż o sobie, w sercu wiele twarzy, może teraz mówię o tobie.
Rozum ponad materią.
życie tak, by Eternia nie była ziemią Ulro, by nie dać satysfakcji głupcom sens życia. Mówisz, że szukasz, ja wolę patrzeć na świat z ukrycia, zza szyby, jak inni biorą go na niby.
Osoba wierząca żyje pomiędzy wiarą w moc modlitwy, zaufaniem Bogu swojej przyszłości, a rozumnym korzystaniem ze swojego umysłu, wiedzy i doświadczenia. Wydaje się, że chrześcijanin może popaść w dwie ze skrajności. Zarówno ślepe zawierzenie bez rozumu, jak i przeakcentowanie racjonalności. Jak się bronić przed taką sytuacją? Jaka postawa jest słuszna?
Tak, myślę, że tym wątkiem bardzo ciekawym w tym pytaniu jest zwrócenie uwagi na to, że w życiu każdego człowieka, każdego chrześcijanina w tej sytuacji zarówno wiara, jak i rozum to są pewne zdolności, które powinny być pielęgnowane i rozwijane. To nie jest tak, że któraś z tych zdolności jest nam dana raz na zawsze, zainkasowaliśmy ją i możemy od tej pory cieszyć się jej używaniem. Co do konieczności rozwijania tych możliwości poznania naturalnego, to doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tak jest, musimy się ciągle uczyć, jeśli nie, to nie damy sobie rady, nie damy rady wsiąść do tramwaju, kupić biletu, prawda, bo wszędzie tam się ciągle pojawiają jakieś nowe urządzenia, które wymagają naszego ciągłego uczenia się, prawda? Chociaż proszę zwrócić uwagę, że ten rodzaj uczenia, jakiego wymaga od nas dzisiejszy świat, ma przede wszystkim charakter techniczny. Że nierzadko jesteśmy zmuszeni jedynie ciągle nabierać jakichś nowych umiejętności technicznych. Dać sobie radę z komputerem, załadować nowy program, kupić rzeczy przez internet, rozmawiać przez jakiś telefon, który zamiast słuchawki jednego przycisku ma 10 przycisków, da, bo jeszcze musimy uczestniczyć w telekonferencji z trzema różnymi ludźmi, którzy są w różnych miejscach miasta i tak dalej. Ten magnetofon, który widzę przed sobą, też budzi we mnie lęk, ale to są umiejętności techniczne. I myślę, że coraz bardziej nabierając mnóstwo tych umiejętności technicznych, musimy zdawać sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, że od nabywania umiejętności nie stajemy się koniecznie mądrzejsi i lepsi. Że oprócz nabywania tych umiejętności technicznych, które czynią nas nierzadko bardziej pewnymi siebie, patrzymy, jaką ktoś ma komórkę, jakiego ma laptopa, ale od tego człowiek, który potrafi się posługiwać tym wszystkim, nie staje się mądrzejszy, bo mądrość to jest umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, po co to wszystko? Jaki to ma cel? I nierzadko na te pytania nasi różni młodzi menadżerowie nie potrafią sobie odpowiedzieć. Potrafią być bardzo sprawni, potrafią być bardzo efektywni, ale często nie potrafią odpowiedzieć, po co to wszystko, ku czemu to wszystko zmierza. I to jest wymiar mądrości. wartościowy. To jest wymiar pewnej refleksji nad sobą, refleksji nad swoim życiem, zobaczenia, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Czy warto w pracy zostawać do 20, czy trzeba wyjść o 15, żeby być z rodziną. Żeby się zastanowić nad tym, trzeba być mądrym człowiekiem, który wie, ile ma pracować. A żeby być mądrym człowiekiem, mądrość to nie jest tylko sprawność. I pytanie, które się kryje pod tym pytaniem, które pani zadała, brzmi tak. Gdzie młodzi ludzie, od których tyle się dzisiaj wymaga, uczenia się, mają zdobywać pewną mądrość życiową? Taką mądrość zdobywa się w rodzinie. Jeżeli ktoś ma to szczęście, że ma dobrą rodzinę, obserwując swoich rodziców, jak oni sobie dają z tym radę. Taką mądrość nabywa się właśnie przez doświadczenie. Taką mądrość w jakiejś mierze można wyczytać z odpowiednich książek, które nie są podręcznikami do nauki pracy na komputerze. Z mądrych książek, z rozmów z mądrymi ludźmi, z własnego doświadczenia. Taką mądrość zdobywa się nierzadko w jakiejś terapii. A jeżeli ktoś widzi, że ma problem z pracoholizmem i szuka pomocy u terapeuty, tam terapeuta może mu pomóc, ale tego się trzeba nauczyć. Człowiek nie ma tego od urodzenia. I oczywiście taką mądrość można otrzymać w tej drugiej dziedzinie, o której pani wspomniała, to znaczy w wierze. Jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, jeżeli ktoś na poważnie traktuje swoją wiarę, to wiara jest pewną mądrością. W naszej wierze nie ma mowy o tym, jak mam sobie dać radę z dyktafonem. Ale wiara mnie uczy, czy potrzebuję dyktafonu, czy nie. Czy potrzebuję już nowego komputera, czy nie. Wiara mnie uwrażliwia na pokusę materializmu w moim życiu, albo na pokusę chciwości, albo na pokusę po prostu bycia w tłumie. Wszyscy wokoło mają nowe komórki, to ja też muszę mieć nową komórkę. A może nie muszę. Wszyscy wokoło coś tam robią, to... I ostatnia rzecz, ale żeby wiara dopełniała ten wymiar mądrościowy w życiu człowieka, to ta wiara musi być również rozwijana. To ta wiara również nie jest czymś raz na zawsze danym i myślę, że potwierdzicie moje obserwacje, które niestety rodzą się z mojego doświadczenia, kiedy widzę, że bardzo często, no właśnie, wiara raz posiadana umiera w ludziach i traci tę możliwość informowania świadomych decyzji człowieka wtedy, kiedy ludzie nie dbają o to. Wtedy, kiedy ludzie nie dbają o jej rozwijanie. Wiary się nie ma raz na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że wiara jest przyjaźnią z Jezusem. A przyjaźń ma swoje prawa. Albo się przyjaźnie, albo nie. Ale jeśli się przyjaźnie, to nie da się tego dostać za friko. Za każdą przyjaźń trzeba zapłacić. Czasem, zmęczeniem, pracą, rozmową, byciem z tym kimś, czasami różnicą zdań, która powoduje napięcie, to jest cena przyjaźni i to jest cena wiary także. Wielu ludzi często nie chce tej ceny płacić, ale bardzo na tym traci.
No właśnie, doszliśmy tutaj do kolejnej ważnego aspektu wiary i rozumu, do mądrości,
o której już wspominała wcześniej Ula, i myślę, że pada tutaj po części przynajmniej odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że mądrość, tak można rozumieć słowa ojca Jarosława, że mądrość jest czymś więcej niż rozum. Bo mówił tutaj, że może być mądrość wiary, że mądrość to coś więcej niż sprawność, że to nie jest sprawność. Dlatego wydaje mi się, że jak wyszliśmy od wiary i rozumu, to moglibyśmy to jakoś zawrzeć w sobie mądrość. To jest, że w tym słowie się mieści zarówno wiara, jak i rozum.
Złoty środek.
Tak, to jest jakby życie, mądre życie wiarą i rozumem.
Tym bardziej, że przedtem mówiliśmy, przed chwileczką mówiliśmy o różnych kontrowersjach, z którymi się spotykamy, o tym napięciu między moim wiarą, etyką czy wartościami, które przyjmujemy, i możliwościami. I tutaj nie dokończyliśmy pewnej myśli, bo pojawia się pytanie o zaufanie tak naprawdę Panu Bogu. Czym jest zaufanie Panu Bogu w takim momencie? I myślę, że mądrość bardzo ładnie odpowiada na to pytanie. Mądrość, zdrowy rozsądek, mądrość, która jest zadawanie sobie pytania, kim ja jestem też w relacji do Pana Boga, prawda, jakoś kształtuje ten moment zaufania. że to zaufanie nie będzie jakoś nadmierne, że moja wiara nie będzie irracjonalna na przykład, prawda, że nie pójdę do apteki, nie będę kupował lekarstw, bo Pan Bóg mi i tak, prawda, pomoże i tak mi da mi zdrowie, bo ja się pomodlę i będzie wszystko załatwione, prawda, albo jakieś innych rzeczy nie będę robił, bo Pan Bóg mi to da, Pan Bóg mi załatwi pracę sam, Pan Bóg mi da tamto i owanto, prawda, i powiem, to jest zaufanie Panu Bogu. Bo ktoś mi powie, zaufaj Panu Bogu, prawda? I to nie jest to, bo wtedy tu nie ma mądrości. Nie ma mądrości, nie tylko rozumu, ale właśnie tej przede wszystkim tej prawdziwej mądrości, tego racjonalnego myślenia, zdrowego rozsądku, można powiedzieć.
Czyli popadanie w tą skrajność, o którą zapytałam. Myślę, że no niestety, ale ja mam taki przynajmniej odbiór, że to jest dość częste dzisiaj wśród ludzi wierzących. Takie właśnie, może nawet slogan taki, ufaj Panu, prawda? Bez tego spojrzenia mądrością rozumiem, co to ma znaczyć konkretnie. Czyli, że to nie znaczy, że ja na przykład będę biernie czekać na jakieś wydarzenia, które się same zdarzą w moim życiu. Tylko, że ja będę korzystał z rozumu i podejmę jakieś decyzje, które wpłyną na to, że moja sytuacja na przykład się zmieni na lepsze.
Myśmy na samym początku audycji mówili o tych relacjach, właśnie o tych dwóch nurtach, które się pojawiają w życiu człowieka, w podchodzeniu człowieka do Pana Boga, w rozpoznawaniu Pana Boga, o dwóch źródłach poznania, wiara i rozum. I tu można było powiedzieć, że ci, którzy przeakcentowują właśnie taki irracjonalny stopień wiary, że zaufaj Panu Bogu i koniec, jakoś są w tym nurcie takim credo quia absurdum tym tartoriańskim, prawda? Że to jest coś, powiedzmy, jakoś irracjonalnego i tak dalej, ale taka ma być wiara, ty zaufaj Panu do końca, prawda? Ale te dwie rzeczy istnieją, wiecz należy przyjąć, ale myślę, że do końca też nie można jakoś uznać za coś dobrego, jeśli nie znajdziemy tego złego środka, prawda? To ciągle jest poszukiwanie tego złotego środka i tej prawdziwej mądrości, która ciągle będzie jednak, wracamy tutaj, oparta na rozumie.
No właśnie, bo mądrość się nie bierze z niczego. Do mądrości dojrzewamy, to jest pewien proces, ale też to nie jest taka wiedza, którą otrzymujemy tak po prostu. To tak jakby wiedza, która nagle się pojawia, o, to jest to, prawda? To się mówi, to jest to. I tak mądrość się odczuwa, że to jest mądre, że jak zweryfikować mądrość? Oczywiście odwołując się do rozumu na pewno.
Odwołując się do wartości, które
przyjmujesz. Do wartości, tak, ale mądrość też można doświadczyć, prawda? Że to jest też w sferze doświadczeniowej, my wiemy, co jest mądre. My potrafimy mądrą rzecz od głupoty odróżnić, prawda? Potrafimy odróżnić głupotę.
Może na tej zasadzie jak dobro i zło gdzieś jest wpisane w naszą naturę. Ale myślę, że to też jest bardzo zależne od tego procesu kształtowania się. Też była o tym mowa. Mhm.
Tak.
Czyli dojrzewania w systemie wartości, czy jakieś wychowanie, ale też dojrzewania w rzeczywistości wiary, prawda? Zostanie w wierze. Czyli doświadczenie Pana Boga.
Pomocne może być tutaj właśnie też oparcie o autorytety, które może jakoś tam wnikają głębiej, nie wiem, dalej od nas. Na przykład, co mówi papież na dany temat, mhm. Dla nas jest to autorytet.
Tak, i mądrość...
Co mówi papież i tak naprawdę co mówi Kościół. Mhm. Jeśli co mówi Kościół, to znaczy co mówi objawienie, co mówi tak naprawdę Pan Bóg, nie? Czyli Chrystus, mhm. Który poprzez Kościół działa, nie? I to jest... To znowu rozumne podejście do tego właśnie, bo tak naprawdę no, co robi, co mówi papież, no autorytet,
chodzi
dlaczego
ma być... Chodzi o to, że ja konkretnie rozumiem, bardziej przyjmujemy słowa papieża niż Boga, może, ponieważ mówi naszym językiem współczesnym.
Tak, ale ja myślę, że jest jeszcze druga droga weryfikacji tego, to jest po prostu pewna intuicja. To ja przekraczam może teraz granice rozumowe i racjonalne. Myślę, że mądrość czujemy intuicyjnie. I to, że ona się bierze z naszego doświadczenia życia, naszego codziennego doświadczenia życia, ona pozwala nam w tym akcie zaufania, zawierzenia Panu Bogu się zaangażować autentycznie. Że to nie jest zaufanie czy zawierzenie literze, tak po prostu powiedzenie, bo tak ma być, ja tego nie czuję, ale tak ma być. A mądrość jest właśnie tą wiedzą, która mi pozwala się zaangażować autentycznie, że ja mogę poświadczyć.
Właśnie nie tylko tak wiedzą, ale tak, właśnie różnymi doświadczeniami, tak. które mam na barkach. Mhm. Czyli rozum wzbogacony o doświadczenie.
Ale z drugiej strony oparcie o intuicję mogłoby być trochę niebezpieczne, bo wtedy jakby intuicja intuicji nierówna.
Znaczy wtedy... nie można mądrości tylko i wyłącznie do intuicji sprowadzać, prawda? Mówię o takim, tej intuicji, że mądrość to nie jest sama prawda, prawda? Że to jest, mądrość to jest coś takiego tajemniczego, coś więcej. Nie wiadomo skąd ona pochodzi, ale mądrość jest mądrością.
Nasz czas powoli dobiega już końca. Zanim się z wami pożegnamy, może jeszcze powiemy o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo w klasztorze dominikanów na Złotej. Zapraszamy was w środę na debatę dwóch ambon, ale to może więcej szczegółów ojciec powie, jest bardziej zorientowany.
Nim debata dwóch ambon, to przypomnienie, dużo powiedzieliśmy o świętym Tomaszu z Akwinu dzisiaj, a może właśnie za mało i dlatego trzeba tę postać przypomnieć. I właśnie w środę 28 stycznia jest uroczystość świętego Tomasza z Akwinu. Oprócz świętego Dominika, oprócz świętego Jacka, postać jakoś najważniejsza dla nas dominikanów, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania tej uroczystości. Czystości o godzinie 18 z msza święta, na którą zaprosiliśmy księdza profesora Andrzeja Szostka, który wygłosi kazanie, a po tej mszy świętej za 15:07 jest debata dwóch ambon, rozmowa ojca doktora Piotra Napiwockiego i ojca doktora Mateusza Pszanowskiego o nowym tłumaczeniu, nowym wydaniu traktatu świętego Tomasza De Potentia o wszechmocy Pana Boga. Więc ta debata, na tę debatę też zapraszamy. To jest trochę promocja tego nowego wydania, a z drugiej strony jakoś pokazanie tego, czym żył święty Tomasz i co nam przekazywał.
Mm-hmm. Zapraszamy także do śpiewania nieszporów gregoriańskich w Bazylice Dominikanów. Wszystkie osoby, które chcą się modlić razem z ojcami, zapraszamy na próby, które odbywają się we wtorki o godzinie 18 w sali Unii. Tutaj więcej informacji może udzielić ojciec Michał Haberek. E-mail można znaleźć na stronie lublindominikania.pl.
I może jeszcze zaprosimy do naszego duszpasterstwa absolwentów. Zapraszamy na stronę internetową
absolwenci.lublindominikania.pl.
Tam wszystkie szczegóły, kiedy można do nas przyjść i co ciekawego robimy.
Ja jeszcze jedno ogłoszenie, że najpierw podziękowanie za wszelkie ofiary, które jakoś na konto naszego klasztoru wpływają i także działającej przy klasztorze Fundacji Restaurare Basilicam. Chciałbym dziękować tą drogą tym wszystkim, którzy jakoś nas wspierają w związku z tym, że nie mamy adresów tych, którzy nas wspierają, więc nie możemy indywidualnie im podziękować. To może tą drogą jakieś te podziękowania dotrą, ale zawsze z podziękowaniem jest związana też prośba, więc jako w związku z tym, że znowu ten okres odpisów podatkowych się rozpoczyna, więc nasza prośba do was, słuchacze, jeśli zechcielibyście na naszą Fundację Restaurare Basilicam oddać swój 1%, jak najbardziej o to prosimy, zapewniamy o naszej modlitwie. Wszelkie dane, jak to zrobić, numer KRS-u, nazwa fundacji jest na naszej stronie lublindominikanie.pl, tam można wszelkie informacje uzyskać.
A o tym, jak bardzo potrzebne są te pieniądze na remont bazyliki, można się przekonać, odwiedzając kościół dominikanów. No, pracy jeszcze wiele, żeby przywrócić taki pełen blask tej świątyni.
A kiedy jesteśmy już przy podziękowaniach, to trzeba jeszcze dodać trochę smutną dla nas rzecz, a mianowicie to, że jest to nasza ostatnia audycja z Ulą. Ula była z nami bliżej 1,5 roku, także bardzo długo i bardzo jesteśmy jej wdzięczni za wszystko, co zrobiła dla tej audycji, dla słuchaczy, dla nas. Ojciec powiedział, że z każdym podziękowaniem wiąże się prośba. Myślę, że nasza prośba czy życzenie jest takie, żebyśmy mieli okazję jeszcze coś tak fajnego razem jeszcze zrobić, a także towarzyszy temu wszystkiemu nadzieja, że pozostaną mi wspomnienia tej naszej współpracy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za te 1,5 roku.
Ja również wam dziękuję. To był bardzo cenny czas. Dużo takich przełamań, jak wiadomo. Radio stresuje na samym początku, ale też dużo takich doświadczeń i myślę, że wir towarzyszył mi w życiu, także na pewno nie będzie zapomniany, na pewno będzie dobrze wspominany, a może będzie jakaś przyszłość.
Wir w pewnym z tego słowa znaczeniu, czyli wiara i rozum.
zanim się z wami jeszcze pożegnamy, na koniec będzie jeszcze jeden fragment rozmowy z ojcem Jarosławem Kupczakiem. A za to dzisiejsze spotkanie dziękuję wam już.
Urszula Wieczorek,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus
i Jacek Kurek. A o co pytaliśmy ojca Jarosława?
Co mógłby jeszcze od siebie dodać? Jak mógłby się z nami pożegnać? Jaka jest puenta?
Dobrej nocy, do usłyszenia.
W jednej z ksiąg Starego Testamentu, w księdze Jeremiasza, kiedy jest mowa o zburzeniu Jerozolimy, Jeremiasz mówi, Jerozolima zostanie zburzona z powodu swoich grzechów. Koniec. Bóg postanowił. Jeremiasz zostaje wtrącony do więzienia, ponieważ przywódcy miasta zresztą słusznie uważają, że nie jest patriotą, bo oni zamierzają bronić tego miasta, a on mówi, że to nie ma sensu. Jerozolima upadnie, bo to będzie klęska z powodu grzechów jej mieszkańców, bo odeszli od Jahwe. A więc Jeremiaszowi zarzuca się brak patriotyzmu. I Jeremiasz wtedy w takim proroctwie mówi, że Jerozolima upadnie, ale nadejdzie taki czas, kiedy ludzie z całej krainy będą trzymać się szat człowieka z Judy, dlatego że ten człowiek wierzy w Jahwe. I ludzie będą wiedzieli, że tylko ci prawdziwi wierzący mają dostęp do Słowa Bożego, do Słowa Jahwe. I my jesteśmy tymi, którzy mają dostęp do Słowa Jahwe. Świat w coraz mniejszym stopniu ma ten dostęp, coraz bardziej staje się światem pogańskim. Nie ulegajmy pokusie takiemu przekonaniu, że staje się przez to bardziej szczęśliwy, staje się przez to nierzadko bardziej pewny siebie, ale tak naprawdę sprowadza, używając tego proroctwa Jeremiaszowego, sprowadza na siebie nieszczęście. Nie dajmy się zwariować. Jahwe jest siłą ludzi wierzących i to jest absolutnie najważniejsze.
Daleko wędrowałem sam, nie miałem ani kropli wody, ktoś żywił mnie i o mnie dbał, najmniejszej nie poniosłem szkody. Bóg jest jak ogień, Bóg jest jak wiatr, mocny jak morze, wielki jak świat. Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg. Złoczyńcy otoczyli mnie i starliby mnie bez przeszkody. Obłok i góra skryły mnie, najmniejszej nie poniosłem szkody. Bóg jest jak ogień, Bóg jest jak wiatr, mocny jak morze, wielki jak świat. Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg. I zapytałem siebie, kto ochrania mnie od złego losu. Zabłysnął obłok, huknął grzmot, nie mogłem z siebie dobyć głosu. Aż odczytałem pismo gwiazd, rękę, co tknęła mnie, poznałem. Pojąłem, skąd mam to, co mam, i wtedy głos mój odzyskałem. Bóg jest jak ogień, Bóg jest jak wiatr, mocny jak morze, wielki jak świat. Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg, Bóg jest jak Bóg.